Z wielką radością chcę Was przywitać na naszym nabożeństwie. Niech łaska nam dzisiaj i pokój od Boga Jezusa Chrystusa towarzyszą na ten czas. Na początek nabożeństwa chciałem Was serdecznie pozdrowić od pastora, który dzisiaj usługuje w Koszalinie. Odzywał się też rano do mnie, jest myślami z nami i kazał pozdrowić zbór, co niniejszym czynie. I od czego zaczniemy nasze nabożeństwo? Od uwielbiania Pana Boga. Dzisiaj mam ten zaszczyt, że będę głosił kazanie, więc nie muszę wykorzystywać tych 5 minut początku nabożeństwa, zostawię je sobie na później. A my nie czekajmy zatem, bo już jest 10:30, nabożeństwo zaczyna się o 10:30. Powstańmy, pomodlimy się, podziękujemy Panu Bogu za to, że możemy tutaj być, a potem będziemy Go, jak powiedzieliście, uwielbiać z radością. Tak, Panie Jezu, ja Ci dziękuję. Dziękuję Ci za ten poranek, Panie, za niedzielę. Za to, że mogę być wśród braci i sióstr, wśród wierzących, wśród tych, którzy uznają Ciebie, tak jak ja, za Pana i Zbawiciela, za Króla swojego życia. Dziękuję Ci, Panie, za to, że mogę być na tym miejscu i mogę z nimi radować się też Twoją obecnością, Panie. Twoją łaską, Twoją miłością, Twoją wiernością, cudownością, Panie. Wszystkim, o czym wiem, bo Ciebie znam. Wszystkim, co wiem, dzięki temu, że mogę studiować Twoje święte słowo. Chcę się, Panie, teraz tym zachwycać, chcę Ci dziękować za wiele dóbr, które od Ciebie otrzymuję, Panie. Chcę Ci dziękować za wszystko, co dla mnie czynisz. I chcę teraz, Panie, uwielbiać Ciebie, prosząc Ciebie o Twoją obecność, o to, żebyś się do nas przyznawał, o to, żebyś dzisiaj dotykał nas, żebyś przechadzał się wśród nas, żeby Duch Święty wylewał się dzisiaj na nas, żebyś działał wśród nas, bo tego potrzebujemy. I chcemy teraz, tak jak Twoje słowo nas uczy, w duchu i w prawdzie, śpiewać Ci na chwałę i uwielbiać Ciebie. Amen.
Panie, że dzisiaj jesteś dobry. Dobry, wystarczająco dobry dla każdego z nas. Dziękuję Ci, że dzisiaj jesteś dla nas miłosierny, że jesteś dzisiaj łaskawy i dobrotliwy. Niech będzie wywyższone Twoje imię. Chwała Ci, Panie. Amen.
Yes.
nas umarłeś, Panie. To dzięki Twojej łasce możemy mieć zbawienie, Panie. To dzięki Twojej łasce możemy być uwolnieni od grzechu, Panie. Dzięki Twojej łasce nie musimy umierać, Panie, bo grzech nad nami nie panuje. Dziękujemy Ci, Boże, za to. Dziękujemy Ci, Panie, że u Ciebie znajdujemy schronienie, Panie, że u Ciebie znajdujemy podniesienie, Panie, z naszych upadków. Dziękujemy Ci, Panie, że nas nigdy nie odpuści, Boże. I kiedy przychodzimy do Ciebie, Panie, to nam przebaczasz. Panie, że mimo tego, jakimi my byliśmy, Panie, nas nas ukochałeś. Ty we właściwym czasie umarłeś za nas, Panie. Dziękujemy Ci, Boże, za to. Dziękujemy Ci, Panie, że Twoja łaska jest niezmienna, Panie. Jest stała, Panie. Niezależna od nas, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy się chować w cieniu Twoich skrzydeł, Panie. Możemy się nasycać pustością Twojego domu, Panie. Dziękujemy Ci, że niczego nam nie brak, kiedy Ty jesteś z nami, Panie, kiedy my jesteśmy przy Tobie, Boże. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za Twoją miłość, za Twoją dobroć, Panie. Chcemy teraz wspominać, Panie, jeszcze Twoją śmierć, Panie. Śpiewać, Panie, o tym. Panie, wspominać to, że Ty umarłeś za nas, Panie, że tylko dzięki Twojej krwi możemy mieć zbawienie, Panie, że to nie jest nasza moc, nie są nasze starania, my nic możemy uczynić, Panie, żeby mieć zbawienie. Tylko dzięki temu, że Ty, Panie, tak zdecydowałaś. Chwała dla Ciebie, Panie, dzięki, że jesteś suwerenny. Że to nie my musieliśmy, Panie, się starać, ale Ty, Panie, to zrobiłeś za nas. Dziękujemy Ci, Panie.
Thank you. usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione. Z wiary w wiarę, jak napisano. A sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Nieskończony Ojcze, wszystko stworzyłeś sam. Być wszechmocny. Przez Twojego Ducha objawiłeś nam Jezusa Zbawcę. Mocno wierzę w Boga Ojca, Syna, którym Jezus jest. Wierzę też w Świętego Ducha, powstaniemy znów. Wyznaję to, wierzę w imię Jezus. Nasz Sędzior i Obrońco, poniosłeś za nas śmierć.
Słuchać Twojego Słowa, Panie. Proszę, abyś to, co jest dla nich przygotowane dzisiaj podczas lekcji biblijnej, aby to Słowo dotykało ich serc, Panie, aby one mogły się na tym skupić, Panie, aby mogły to poznać i zrozumieć, Panie, że mogły Cię przyjąć też, kiedy będą starsze, Panie. I proszę Cię, działaj pośród dzieci podczas szkółki, Panie. I też proszę Cię o nauczycieli, którzy będą poświęcali teraz czas i też spędzali to z dziećmi, Panie, abyś też dawał im z tego radość, Panie, abyś oni też przyjmowali dla siebie coś z tego, Panie, mogły się uczyć, aby Panie, ci nauczyciele mogli się też uczyć, Panie, o Tobie jeszcze raz. I może nie będą tutaj z nami podczas kazania, ale żeby z dziećmi, Panie, żeby kiedy będą spędzali czas, żeby też zostali pobudzeni, Panie, do oddawania Tobie chwały. Przypomnieli sobie na nowo, Panie, jak dzieci, Panie, przychodzą do Ciebie, widząc to, że mogły też mieć też z tego radość, Panie. Proszę o czas szkółki, Panie, i też proszę czas tego nabożeństwa, kiedy będziemy mieli za chwilę kazania, byś mówił do nas przez Słowo, które będzie głoszone. Oddajemy, Panie, ten czas Tobie. Chwała Tobie. Amen.
Niepostrzeżenie nadeszła jesień. Przyszedł październik. I zaraz jak spojrzymy, to się skończy październik. A każde dziecko wie, że ostatni dzień października to święto Halloween. Dzieci mają taką wiedzę, pojęcie, co się dzieje w ostatni dzień października. Ale już nie każde dziecko wie, że w ostatni dzień października mamy też święto Reformacji. I na całym świecie, w kościołach luterańskich co roku jest ono obchodzone. U nas niekoniecznie. Ale ten rok jest wyjątkowy. I nie jest to takie banalne stwierdzenie. Każdy rok jest wyjątkowy. Ten rok jest może bardziej wyjątkowy, ponieważ Luter w dziwnej czapce trafił na okładkę 254 numeru naszego miesięcznika zborowego, PS-a. Dlaczego Luter trafił na okładkę PS-a? Ponieważ w tym roku mija 500 lat. Jest to wyjątkowo okrągła rocznica. Mija 500 lat od wydarzenia, jakim było przybicie 95 tez do drzwi kościoła klasztornego, czy kościoła zamkowego w Wittenberdze. 95 tez na temat odpustów. Co roku przyznaję się, że kiedy gdzieś w sklepach widzę wydrążone bez litości dynie i zaglądam w ich oczy, widzę twarz Lutra. Przypomina mi się to. Ponieważ z tych 500 lat, 1% tego czasu, 5 lat, ja poświęciłem w swoim życiu na studiowanie teologii ewangelickiej z samymi luteranami na roku. I wiem o Lutrze więcej, niż bym chciał wiedzieć. Ale w tym roku, właśnie ze względu na tą okrągłą rocznicę, ze względu na to, że też w PS-ie postanowiliśmy trochę na ten temat napisać, miałem okazję wspiąć się na strych w rodzinnym domu, wydobyć moje notatki, skrypty i nie zakuwać na zaliczenie, ale przypomnieć sobie trochę o Reformacji. I muszę powiedzieć, że jest to dla mnie budujące. Było to dla mnie budujące, także też postanowiłem, że i dla nas może to być budujące. W środowiskach protestanckich, czy bardziej może w kościołach ewangelicznych, mamy różny stosunek do Reformacji. Po pierwsze, mamy różną wiedzę na temat Reformacji. Niektórzy wiedzą więcej, niektórzy właściwie nic nie wiedzą o Reformacji, ale też mamy różne podejście, czy powinniśmy tą Reformację wspominać, świętować, czy jest z czego się cieszyć. Tak jest w środowiskach ewangelicznych i tak mogę powiedzieć, nie muszę zgadywać, jest też w naszym zborze. Mogę to powiedzieć, ponieważ Martyna zadała sobie trud i przeprowadziła sondę, jak sądzisz? I zadawała właśnie to pytanie. I nasze odpowiedzi też są różne. Dzisiaj we wstępie nie muszę sięgać do jakichś znanych głów. Mogę zacytować nam znane głowy. I tak, bardzo spodobało mi się, jak brat Tomek w prosty sposób na pytanie, czy zawdzięczasz coś Reformacji, odpowiada: nie zawdzięczam nic Reformacji. To Bóg mnie uratował i wszystko, co teraz mam, jest dzięki Niemu. Amen! Zgadzam się w 100% z tym, co Tomek powiedział. Samej Reformacji nic nie zawdzięczamy. Wszystko mamy dzięki Bogu. Ale też wśród naszych wypowiedzi jest wypowiedź Piotra. Piotra odpowiedzialnego za literaturę, więc z samej funkcji literata w naszym zborze dobrze, żeby wykorzystał tą okazję i zachęcił nas, żebyśmy jednak kupili jakąś książkę o reformacji i doczytali sobie co nieco. I Piotrek zapytany, czy powinniśmy upamiętniać reformację, odpowiada: wiedza o reformacji powinna być rozpowszechniana, reklamowana, nauczana, propagowana. W domu, w kościele i publicznie, we wszystkich mediach. Na koncertach, imprezach plenerowych, imprezach świątecznych. Dlaczego? Bo przyczyną, organizatorem i działaczem reformacji był Duch Święty. Amen. Ja też tak wierzę i ta wypowiedź też pojawia się i u innych osób. Kuba zaznaczył, że widzi reformację jako jeden z wielu momentów w historii, kiedy Duch Święty pobudzał ludzi do działania w odwadze i gorliwości na rzecz Królestwa Bożego. I zapytany, czy powinniśmy upamiętniać reformację, odpowiada: nie uważam, że tak zwani protestanci powinni upamiętniać reformację. Uważam natomiast, że chrześcijanie pozbawiają się wielu cennych możliwości i doświadczeń oraz narażają się na niepotrzebne błędy, jeśli nie są zainteresowani i nie próbują poznać choć trochę historii Kościoła od jego powstania do dnia dzisiejszego. Nie musi to być historia akademicka, często można więcej zyskać ze zwyczajnej biografii. I tak nie ogłaszamy w naszym zborze centralnych obchodów reformacji, dni reformacji, nie robimy konferencji naukowej, ale na podstawie tego, co sądzimy i co sami wyraziliśmy w naszej sądzie i na podstawie przede wszystkim Słowa Bożego, które w Hebrajczyków 13:7 mówi: pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Na tej podstawie spojrzymy chwilę na reformację dzisiaj, na Marcina Lutra i wierzę, że będzie to ku zbudowaniu dla nas. Będzie to lekcją z jego życia. Nie potrzebujemy znać nauki Lutra do zbawienia. Nie jest to konieczne, tak nie nauczamy. Potrzebujemy znać Pismo Święte. Ale w dużej części to, co Luter mówił, opiera się właśnie o Pismo Święte. I nikomu z nas nie zaszkodzi wiedzieć więcej o reformacji. Bynajmniej. Powiedziałbym, że zupełnie odwrotnie. To może się okazać bardzo przydatne i budujące. Nie będzie to historia akademicka i nie będzie to wykład teologiczny. Ja osobiście, mimo że studiowałem teologię, nie lubię tej teologicznej egzaltacji wyrażanej w łacińskich zwrotach, których już nikt dzisiaj nie rozumie i uważam, że jest to niepotrzebne dla nas. Ale chciałem też powiedzieć, że niepotrzebnie my nieraz reagujemy alergicznie, jak słyszymy, że coś jest teologią, bo to brzmi właśnie tak obco, bo sama teologia brzmi tak mądrze i dumnie. A teologia jest niczym innym, jak nauką o Bogu. I to, co my tutaj staramy się praktykować w naszym codziennym życiu, jako zbór, jako Kościół Jezusa Chrystusa, poprzez nasze rozmowy, poprzez słuchanie Słowa Bożego, poprzez czytanie Pisma Świętego, poprzez dzielenie się świadectwami, mówienie ich i słuchanie ich, nie jest niczym innym jak teologią, nauką o Bogu, bo chcemy poznawać Boga. I teologia powinna właśnie z wyżyn akademickich zejść do nas, tu i teraz. I tutaj spotykamy się z Lutrem, bo chociaż był on teologiem wielkim, to właśnie do tego dążył, żeby ta teologia spotkała się z nami. Chciałbym, żebyśmy pozwolili sobie na podróż w czasie, żebyśmy się te 500 lat, może trochę więcej, cofnęli. I żeby ten człowiek z obrazków w dziwnym berecie stał się nam dzisiaj nieco bliższy. Nie będę przedstawiał Lutra jako świętego, bo już kontrreformacja zadbała o to, żeby ten nimb świętości, który mógłby zabłysnąć nad głową Lutra, nie zabłysł. Zbyt wiele wiemy o Lutrze, żeby uznać go świętym. Ale był sługą Bożym. Był prowadzony przez Ducha Świętego i rozpoczął wielkie dzieło. O tym jestem przekonany. Chociaż wiem, żebym się z nim nie dogadał, nie tylko dlatego, że nie mówię w języku niemieckim, ale myślę, że on raczej by mnie gdzieś tam wygnał. Marcin urodził się w 1483 roku w Saksonii, w rodzinie chłopskiej, ale nie był w takim najgorszym położeniu, ponieważ nie musieli płacić panom feudalnym, bo ojciec załapał się do górnictwa. I wiemy, że po jakimś czasie został nawet jakimś niższym kierownikiem w tym górnictwie. W związku z tym były pieniądze w domu Lutrów, żeby zainwestować w syna. I tak wiemy, że Luter skończył szkołę łacińską, potem studiował 4 lata filozofię na Uniwersytecie w Erfurcie. I ojciec, który ułożył na jego wykształcenie, który sam był górnikiem, miał marzenie, że Marcin będzie prawnikiem. I było już postanowione, że Marcin Luter pójdzie studiować po tej filozofii prawo. Przyszedł rok 1505, więc Luter miał wtedy niespełna 22 lata. Było lato. Pamiętacie, co się działo tego lata w Polsce? Jakie burze przechodziły przez Polskę? Brat Andrzej tydzień temu dzielił się tym, że w tej największej burzy, kiedy te drzewa jak zapałki były łamane, on był na działce, to się działo wokół niego i był przerażony. Lutra spotkała taka burza. Jedna z takich burz, która go przeraziła. A wiemy też, że Luter, młody Luter, student filozofii, żył w ciągłej trwodze o zbawienie swojej duszy. I dlatego już wcześniej myślał o wstąpieniu do klasztoru i o studiach teologicznych. I podczas tej burzy, to są relacje z biografii, czy tak było, nie wiem, Pan wie, ale miał zakrzyknąć: Święta Anno, ratuj, wstąpię do klasztoru. I wiemy, że przeżył tą burzę. I wiemy, że chociaż strasznie tam wiało, to Luter nie rzucał słów na wiatr i spełnił to, co powiedział, i w wielkiej kłótni, niezgodzie w swoim domu wstąpił jesienią 1505 roku do klasztoru i został Augustynem. Nikt mu tego nie narzucił, w związku z tym z całą gorliwością młody Marcin wziął się za wszystko, co było zapisane w regule zakonu i spełnił to z całą gorliwością. Ale wiemy, że nadal widział w Chrystusie tylko srogiego sędziego i że nie znalazł upragnionego pokoju duszy. Miał to szczęście, że kiedy trafił tam do klasztoru, trafił na dobrego nauczyciela. Wczoraj mieliśmy Dzień Nauczyciela, świętowaliśmy to. Myślę, że Luter mógłby taką dobrą laurkę wysłać do doktora Jana Staupica, który od początku, jak Luter trafił tam, kiedy widział, z czym Marcin się zmagał, z tym srogim Bogiem, którego się bał i żył w ciągłym lęku, to tamten go zachęcał od początku, żeby czytał Nowy Testament. Szok. Jak to słyszymy, to nie wydaje nam się, żeby to było coś niezwykłego, żeby dwóch duchownych poleciło sobie czytanie Nowego Testamentu. Może dla nas to nie być takie szokujące, poniekąd właśnie dzięki temu, że to ten doktor Jan zachęcał młodego Marcina, żeby czytał Nowy Testament. Bo nie zdajemy sobie, myślę, wszyscy sprawy z tego, jak wyglądał dostęp do Pisma Świętego na początku XVI wieku. To nie było tak, jak dzisiaj, że mamy ileś przekładów w domu. Każdy może mieć, jak ktoś potrzebuje Biblię, może się zgłosić do mnie, dostanie za darmo, bo mamy kilka paczek Biblii nawet. W przekładzie warszawskim mamy różne, możemy sobie to porównywać. W tamtych czasach dostęp do Pisma Świętego posiadało jedynie wyższe duchowieństwo i zacniejsi badacze. Badali oni głównie Stary Testament. ze względu na to, że hebrajski był językiem, którego łatwiej było się uczyć, ze względu na dużą ilość Żydów, która była w poszczególnych miastach w związku z handlem, tak dalej, to nie jest aż tak istotne. Jeżeli ktoś chciał uczyć się greki, to się wiązało z kosztownym wyjazdem na studia. Więc w dużej mierze Nowy Testament był nieznany. Przeciętny wierzący, czyli taki ja, który przychodzę w niedzielę na nabożeństwo, mógł tylko marzyć o czytaniu Pisma Świętego. Jego jedyny kontakt z Pismem Świętym to były urywki wybrane i czytane podczas mszy. I w skali roku, jeżeli ktoś był wierny, przez te 52 tygodnie był na każdej mszy, to miał szansę usłyszeć 200 takich fragmentów. Ale to, że je usłyszał, wcale nie znaczyło, że coś z nich zrozumiał. Ponieważ wszystko odbywało się po łacinie. A to był czas, kiedy w dużej mierze ludzie byli analfabetami, a co jest bardziej szokujące, ponoć większość z księży, którzy odczytywali te fragmenty, nie znała łaciny i też nie wiedzieli, co czytają. I wiemy, że Kościół niestety ucinał też inicjatywy zmiany w tej kwestii, jakieś pomysły, żeby przetłumaczyć Pismo Święte na języki narodowe. Było to wszystko uznawane za niebezpieczne. I właśnie w takiej rzeczywistości żył młody Marcin, a jego nauczyciel, jego opiekun naciskał go, że ma studiować Nowy Testament. I w 1508 roku Luter zaczął studia teologiczne w Wittenberdze. Oddalone 195 km od tego klasztoru, w 2 godziny drogi autem. Nie wiem, jak on się przemieszczał, ale zaczynał tam studiować teologię. I wiemy, że tym studiom, tak jak wcześniej przestrzeganiu wszystkich zasad zakonu oddał się gorliwie, tak też studiom teologicznym oddał się w pełni. Także w 1512 roku, kiedy miał 29 lat, został doktorem, jak moja Ania. W wieku 29 lat została doktorem, tak Luther w wieku 29 lat został doktorem biblistyki. Tylko, że on objął dodatkowo katedrę biblistyki w Wittenberdze. Mówiąc o Lutrze i o tym, co go ukształtowało, warto też wspomnieć o jego podróży do Rzymu. Wiemy, że już jest doktorem biblistyki, ma 29 lat, ale 2 lata wcześniej, miał 27 lat, zdarzyło mu się, że miał w końcu delegację do Rzymu. Był już ileś lat w klasztorze, nie było okazji, trafiła się okazja i wyjechał na delegację i był zachwycony tym, że zobaczy Rzym. Natomiast wiemy to, że ten wyjazd poraził go, jak włoscy duchowni lekko traktowali sprawy duchowe. Przyglądał się rzymskiej pobożności pełnej form, bez treści biblijnej i przeraził się. I tym, co w dużej mierze go uderzyło, były odpusty. Kwit w tamtym czasie handel odpustami. O co chodzi z tymi odpustami? Bo wiemy, że 95 test napisał, żeby rozmawiać o odpustach. Ale czym były te odpusty? Odpusty pojawiły się w X wieku dla krzyżowców. To był pierwszy raz, jak coś takiego jak odpust się pojawiło w historii. Ale wiemy, że w XVI wieku osiągnęło to już monstrualne wymiary. Otóż podczas spowiedzi kapłani nakładali na wiernych pewne kary doczesne. I można było zyskać zwolnienie od tych kar, jeśli się złożyło odpowiednią kwotę na cele kościelne. Wtedy otrzymywało się odpust. Odpust nie oznaczał to, że ktoś był zwolniony ze spowiedzi, ale ci, którzy handlowali odpustami, nie wyprowadzali z błędu ogółu, który tak to przyjmował, ale zachęcali do tego, żeby kupować odpusty. I potem pojawiły się odpusty, które też zapewniały odpuszczenie grzechów przyszłych. Pojawiły się odpusty za zmarłych. I to rozwijało się, rozwijało. Luter, który był w Wittenberdze, który studiował teologię, który studiował biblistykę, nie miał świadomości, jaka to jest skala, bo w Saksonii było to zabronione. Natomiast w Rzymie uderzyło go to z całą siłą. Wiemy też, dzisiaj, że odpusty, sprzedaż odpustów była wspierana przez banki, bo za zgodą papieża wydrukowały one odpowiednią ilość listów odpustowych na pokrycie dużej pożyczki zaciągniętej przez Kościół na dokończenie budowy Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie. Więc Luther miał to doświadczenie z 1510 roku, kiedy był na wycieczce, na delegacji, kiedy był w Rzymie, kiedy to go uderzyło. Wrócił do siebie, studiował biblistykę, studiował Pismo Święte, studiował Nowy Testament. I w 1517 roku, czyli 5 lat już później, pewien handlarz odpustami, Tecel, dominikanin, pojawił się w rejonie Lutra, handlując odpustami. Tecel zasłynął z wielu ciekawych rzeczy, ale też zasłynął z tego, że przechwalał się słowami, że on wprowadził do nieba odpustami więcej wiernych niż kiedyś święty Piotr kazaniami. Tego typu był to handlarz. Wiemy, że Luter, który był po święceniach kapłańskich, również spowiadał ludzi. Usługiwał w kościele. Spotykał się z ludźmi. Przychodzili, wyznawali grzechy. On zadawał im pokutę. I nagle przestają do niego przychodzić. I nagle pokazują mu papiery od Tecela, że mają odpust i oni nie potrzebują się spowiadać. Mało tego, mówią mu, że Tecel głosi, że ktoś, kto nie uznaje odpustów, które on sprzedaje, powinien spłonąć na stosie. Więc nie dziwotą jest to, że doszło do konfliktu między Tecelem a Lutrem. Mamy 1517 rok. Luter ma wtedy 34 lata. Nie wiedząc, co robić, zwraca się pisemnie do prymasa Niemiec, żeby wyjaśnić to nieporozumienie, ale nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Po tym, jak został zignorowany, jak nic się nie działo, Luter ułożył 95 sławnych tez przeciwko błędnym pojęciom o pokucie i o odpustach i przybił je do drzwi kościoła w Wittenberdze. Co to oznaczało? Czy Luter miał świadomość, jak dziejowa jest to chwila? Z pewnością nie. Z całą pewnością nie. Nie wiem, czy odważyłby się przybić te tezy, gdyby wiedział, co się dalej będzie działo. Natomiast było to normalnym zwyczajem w tamtych czasach, że jeżeli ktoś zapraszał na publiczną dysputę, żeby o czymś rozmawiać, to przybijał swoje tezy w widocznym miejscu. I to było takim zaproszeniem do dyskusji tamtych ludzi, którzy żyli w Wittenberdze, uczonych, teologów, żeby rozprawiać na temat tego, co Luther widział błędnego w nauce, jaka się szerzyła wtedy i w sprzedaży odpustów. Trzeba to jasno powiedzieć, że Luther nie chciał tworzyć nowego kościoła. On chciał rzeczywiście reformacji, czyli chciał powrotu do dawnej formy, powrotu do Pisma Świętego. On widział problemy, widział je, bo studiował Pismo Święte, oddawał się temu w pełni i naprawdę wierzył, że błędy, które dostrzega, wynikają po prostu z niewiedzy. Luther był już ukształtowany, tak to widzę, był ukształtowany przez studiowanie Pisma Świętego i był gotowy, by odegrać w dziejach odpowiednią rolę, by być Bożym narzędziem, być Bożym głosem. On sam nie wiedział, co się wydarzy. Nie wiedział, że przybicie tych tez to iskra, która padnie na beczkę promu, jak zwykliśmy mawiać. Ponieważ tak się złożyło, że te 95 tez ktoś z tych drzwi zdjął, a że wtedy wynaleziono druk. Mamy początek XVI wieku, Gutenberg, te sprawy. Nauczono się powielać pewne dokumenty. Nie wiem, czy to jest tak, jak kupujemy drukarkę i drukujemy stronę testową, że nie wiemy co, ale chcemy sprawdzić, czy działa. Może tak było i w tym wypadku, że wzięli te 95 tez i zostały skopiowane, rozpowszechnione i nagle wszyscy w tym rejonie przekazywali sobie coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej i rozpoczęła się wielka dyskusja na temat odpustu. Nie wchodząc w szczegóły, bo nie jest to teraz takie istotne, Luther stanął przed sądem, bo dotarło to też do papieża. Początkowo było to ignorowane jako jakaś tam kłótnia wśród mnichów, ale kiedy coraz więcej ludzi zaczęło o tym dyskutować, Luther postawiono przed sądem, gdzie miał odwołać swoje tezy, a Luther chciał dyskutować. Kiedy jasno zostało zaznaczone, że nikt z nim nie będzie dyskutować, to ten Luther, wcześniej taki zlękniony, odpowiada: nawet papież nie może podrzeć Pisma Świętego na kawałki, i odpowiada, że bardziej należy słuchać Boga, niż słuchać ludzi. Ostro. Chociaż jeszcze wtedy Luther uznawał jak najbardziej autorytet Kościoła. Te dyskusje trwały. Było lepiej, było gorzej. Przez jakiś czas Luther zobowiązał się, że będzie milczał, jeżeli druga strona będzie milczała. Natomiast wiemy, że wśród tych różnych dysput w końcu w 1519 roku jeden z adwersarzy oskarżył Lutra o czeskie kacerstwo. Czeskie kacerstwo, czyli to, co Jan Hus był wcześniej skazany jako banita i spalony na stosie. Kiedy Luther usłyszał ten zarzut, żeby się przed nim bronić, postanowił go zbadać. A kiedy zbadał go, doszedł do wniosku, że sobór pomylił się, skazując Husa, bo Hus miał rację. I przyznał rację. Ale to też podkopało jego wiarę w nieomylność soboru jako najwyższej instancji Kościoła. I wtedy zaczęło się wszystko kruszyć. Wiemy, że po iluś tych dysputach, nie rozdrabniając się teraz, wiemy, że skończyło się to tym, że papież w 1520 roku, czyli 3 lata po przybiciu tych tez, wydał bullę, w której oficjalnie potępia Lutra za jego poglądy i daje mu 2 miesiące, żeby odwołał swoje poglądy, żeby przeprosił i żeby spalił wszystkie swoje pisma. Jak się domyślacie, Luther tego nie zrobił. Luther w odpowiedzi na to wydał 3 pisma, kolejne, które poddają ostrej krytyce wszystkie nauki i objawy życia kościelnego, które nie znajdują się w Piśmie Świętym. I wreszcie, zamiast spalić swoje pisma, 10 grudnia 1520 roku wezwał do Wittenbergi nauczycieli teologii, swoje środowisko teologiczne, studentów, mieszkańców Wittenbergi i oficjalnie, uroczyście palił bullę papieską zamiast swoich pism i palił księgę prawa kanonicznego w obecności właśnie tych wszystkich zebranych studentów. I w ten sposób można powiedzieć, że mosty ostatecznie zostały spalone, już nie było powrotu. Jeszcze tylko wspomnę 1521 rok. Tam było dużo zawirowań, jeżeli chodzi o politykę, natomiast wybrano wtedy nowego cesarza. To była w ogóle wojna między Kościołem, między władzą świecką. Natomiast został też wezwany na Sejm w Ormacji, gdzie nowo wybrany cesarz dał szansę Lutrowi, żeby się wytłumaczył. I chociaż Lutrowi wszyscy odmawiali, żeby tam się nie wybierał, bo go stracą, bo go spalą, Luther czuł, że ma tam pojechać, stanął przed tym Sejmem, został wezwany, że ma odwołać swoje poglądy, a on znów chce dyskutować i mówi, że jeżeli ktoś wykaże mu błąd na podstawie Pisma Świętego, on chętnie to cofnie. Ale wiemy, i stamtąd są te znane słowa Lutra, kiedy odpowiada, jego ostateczna odpowiedź, kiedy ma powiedzieć, czy odwołuje, czy nie, Luther odpowiada: sumienie moje jest związane w Bogu. Działać przeciw Niemu ani nie jest bezpiecznie, ani wskazane. Dlatego odwołać nie mogę i nie chcę, chyba by mnie przekonano świadectwami Pisma Świętego lub innymi oczywistymi dowodami. Oto stoją. Inaczej nie mogę. Niech mi Bóg to pomoże. Tu zakończymy naszą lekcję historii. Chociaż można by jeszcze wiele na ten temat opowiadać, jest to budujące i zachęcam na stoisku Piotra, są jakieś książki o reformacji, czy w ogóle, żeby poszerzać tą wiedzę, bo to jest budujące, bo to jest świadectwem działania Ducha Świętego w dziejach Kościoła. Potem, kiedy Luther z tej formacji, z tego Sejmu wyjeżdżał, miał zapewnienie listem żelaznym, że go nie stracą, chociaż wiemy, że już na niego czekali, była gotowa zasadzka. Jego przyjaciel jeden porwał go, Luter udawał potem rycerza Jerzego w Wartburgu, w zamku w Wartburgu, nie w Wartburgu, tak jak my znamy. Tam wiemy, że oddał się studiowaniu, tłumaczeniu Pisma Świętego. To są bardzo ciekawe, bardzo pouczające, bardzo budujące rzeczy. Natomiast spójrzmy teraz na Marcina Lutra, tego człowieka, który jawi nam się jako ten zlękniony, młody, ten młody człowiek, który nie ma ciągle tego pokoju, który boi się sprawiedliwego Boga, któremu Bóg kojarzy się tylko z karą i sądem. Spójrzmy na tego, który był taki zlękniony i spójrzmy na tego, który stoi przed cesarzem, który stoi przed papieżem, który pali bullę papieską, który mówi: tak stoję, inaczej nie mogę, niech mi Bóg dopomoże. Co się stało? Co się wydarzyło takiego, że Luter doświadczył takiej przemiany? Wspomniałem o wycieczce do Rzymu w 1510 roku, która miała wielki wpływ na poglądy Lutra w późniejszym czasie. Ale była jeszcze jedna wyprawa do Rzymu, znacznie ważniejsza. Przez dwa semestry, w 1515-1516, poprzedzające przybicie tez, Luter prowadził wykład listu do Rzymian. To była jego druga ważna wycieczka do Rzymu, do Rzymian, do Słowa Bożego. Wiemy to, że oddał się w pełni studiowaniu Słowa Bożego. Mógłbym przywoływać głosy różnych ekspertów, którzy w jego pracach widzą, z ilu źródeł korzystał, widzą, że przedzierał się przez Pismo Święte. Tak było, tak wiemy, że Luter prawdziwie wsiąkł w Słowo Boże, a ono wsiąknęło w niego. I tam spotkał, w tym Słowie Bożym, spotkał tego, który właśnie go przemienił. Z tego zlęknionego chłopaka, z tego, który staje naprzeciw wszystkim, wiedząc, że grozi mu śmierć i mówi, że inaczej nie może. Tak oto stoję, tak mi dopomóż Bóg. Tak jak Piotr, święty Piotr, który lękał się burzy, będąc z Jezusem w łodzi, który się go zaparł trzykrotnie, kiedy w dniu zesłania Ducha Świętego wiemy, jaką przemianę doświadczył, z jaką mocą głosił. Tak jak Paweł, który prześladował Kościół, ten faryzeusz, obrońca ustalonego porządku, który spotyka Jezusa, gdy Bóg go poznaje, gdy otrzymuje dar Ducha Świętego, odważnie rusza głosić Ewangelię łaski poganom. Szok, przemiana. Tak ten Marcin, nasz Marcin, na którego dzisiaj sobie spojrzeliśmy, ten z okładki, lękający się burzy, bojący się Boga, nie mogący odnaleźć pokoju, gdy dociera do niego prawda Ewangelii, zapomniana przez lata, przypurzona i niejako odkryta na nowo przez niego, odważnie rusza i rozpoczyna jeden z największych ruchów w historii. Dlatego, tak jak wcześniej mówiłem, również wierzę, że działo się to z inspiracji Ducha Świętego. Luter, wbrew temu, co wokół niego było głoszone, wbrew temu, co widział, wbrew tradycji, wbrew tego, co znał, odkrywa w liście do Rzymian łaskę. Łaskę, to znaczy niczym niezasłużoną Bożą przychylność, dzięki której dostępne jest dla nas zbawienie poprzez wiarę. Niczym niezasłużoną Bożą przychylność. Chociaż szaleje nauka o odpustach, te praktyki odpustowe, chociaż szaleje nauka o uczynkowości, to Luter w tym, studiując Pismo Święte, odkrywa łaskę. Słowo formować oznacza nadawać czemuś konkretną, określoną formę, wyrabiać w kimś określone cechy lub postawy. A więc reformacja to nadanie nowej formy, przemiana istniejącej formy, przemiana określonych postaw i cech. I łaska, którą odnalazł w Piśmie Świętym, rozpoczęła proces reformacji w lustrze, a poprzez niego również w Kościele. Luter w jednym z pism wyznał, uwaga, że nienawidził wyrażenia sprawiedliwość Boża. Że nienawidził wyrażenia sprawiedliwość Boża przez to, jak był nauczony je rozumieć. Jednak, gdy dotarło do mnie, słowa Lutra, jednak gdy dotarło do mnie, co to znaczy przyjąć sprawiedliwość, przez którą Bóg z łaski i miłosierdzia czyni nas sprawiedliwymi przez wiarę, wtedy poczułem się jak nowonarodzony. Wtedy poczułem się jak nowonarodzony. Otworzyły się przede mną bramy i wkroczyłem do samego raju. Luter, kiedy odkrył łaskę, narodził się na nowo. Sam to tak określa. Wkroczył do raju. Czy to doświadczenie jest za nami, czy jeszcze przed tobą? Ze względu na to doświadczenie Luter przybił te nieszczęsne 95 tez. 67 teza. Odpust zachwalany przez kaznodziejów jako wielka łaska jest istotnie łaską wielką, gdyż tu przynosi wiele pieniędzy. Teza 68. W rzeczywistości jednak jest najmniejszą łaską w porównaniu z łaską Bożą i błogosławieństwem krzyża. Luter został zachwycony łaską. Został pochwycony przez nią. I kluczowe dla niego było studiowanie listu do Rzymian, zwłaszcza gdy dotarł do trzeciego rozdziału, który chciałbym, żebyśmy teraz otworzyli i odczytali słowa tam zapisane od 21 wersetu. List do Rzymian 3:21 i dalej. Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Amen. Luter, kiedy dotarł do tego fragmentu Pisma Świętego, dotarł do niego, że ludzie są pozbawieni, że my jesteśmy pozbawieni jakiejkolwiek cnoty, którą moglibyśmy się chlubić. Nie mamy źdźbła sprawiedliwości w sobie, jakim moglibyśmy się szczycić przed Bogiem. Dociera to do Niego, pomimo że jest nauczony o uczynkach, nauką o odpustach. Kliknęło mu tam pod tym beretem. Zrozumiał to, co Paweł pisze dalej, w 4 rozdziale, w 2 wersecie. Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Problemem Kościoła XVI wieku było to, że nie słyszał tego nauczania. Ja tak to widzę. Ale problemem Kościoła XXI wieku jest to, że osłuchał się z tym nauczaniem. Także gubimy sens, co to rzeczywiście oznacza dla mnie dzisiaj, tutaj i teraz. Bo zrozumienie tej niezwykłej, skandalicznej łaski zmienia człowieka. Doświadczenie tej łaski, tej niczym niezasłużonej Bożej przychylności jest, musi być potężnym doświadczeniem, które reformuje człowieka. Ale doświadczenie łaski jest zarezerwowane dla tego, kto zrozumie i przyjmie słowa z 23 wersetu. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Dopóki będziemy sobie wmawiać, że nie jesteśmy tacy źli, łaska nie będzie nam się jawić jako coś wspaniałego. Znamy tą historię pewnego razu. Jezus został zaproszony na posiłek przez faryzeusza, i jedzą i pojawia się tam pewna określona przez Pismo Święte jako grzeszna kobieta, pewna grzeszna niewiasta, która wiemy, że staje u stóp Jezusa, zaczyna płakać, te łzy spadają na stopy Jezusa, ona je namaszcza olejkiem i wyciera włosami. I jest to wielkim oburzeniem dla tych nie takich grzesznych. Jak w ogóle Jezus może na to pozwolić? A Jezus staje w jej obronie i czytamy w Łukasza w 7 rozdziale w 47 wersecie, jak mówi: odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. Jeżeli my nie mamy dzisiaj świadomości, jak wiele trzeba nam odpuścić, to mało miłujemy. Tak Jezus to przekazał. Taką prawdę nam objawia tutaj, że ten, kto nie wie, ile trzeba mu wybaczyć, będzie mało miłował. Musimy zrozumieć, że jesteśmy grzeszni, by należycie ucieszyć się łaską. W Rzymian w 5 rozdziale, w 20 wersecie czytamy: a zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły. Gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Kluczowym jest zatem, byśmy zrozumieli, jaki jest nasz grzech. Byśmy przyznali to sami przed sobą, przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni. I dlatego proponuję teraz, żebyśmy zrobili coś nieprzyjemnego. Coś, z czym nie poczujemy się dobrze. Pastor Kyle Edelman, którego niektórzy z nas kojarzą w serii wykładów Więcej niż Pan, książkę można nabyć, bardzo dobre treści są tam zawarte. Ten pastor podczas jednego z nabożeństw rozdał wszystkim wierzącym w zborze karteczkę, na której było napisane słowo łaska i puste miejsce do uzupełnienia. I ja też sobie pozwoliłem, żeby w programach tygodnia w miejscu na notatki skazania jest napisane łaska, jest znak większości i jest miejsce na mój najgorszy grzech. Chciałbym was i siebie postawić na chwilę w mało komfortowej chwili zadumy. Wiemy, że niekomfortowe jest milczenie w grupie ludzi. A ja chciałbym zaproponować, żebyśmy przez minutę, dwie nic nie mówili, tylko spojrzeli na krzyż i przypomnieli sobie, chociaż wiemy, że Jezus nam tego nie pamięta, żebyśmy przypomnieli sobie najgorsze rzeczy, jakie nam się w życiu zdarzyło zrobić. Te, o których nikt nie wie, te, które my wyparliśmy, te najbardziej plugawe, to, czego się wstydzimy. Spójrzmy na krzyż. Nie będziemy, nie każe nam tego zapisywać. Ale pomyślmy o tym teraz. Wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z Nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Kolosan 2:12-14. Wymazał obciążający nas dłużny list, który się zwracał przeciwko nam, i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Łaska jest mocniejsza niż każdy grzech, ale konkretny grzech, grzech nazwany, jest mocniejszy niż każde kłamstwo, niż każde plugawe słowo, niż zdrada, niż wszystko, czego się wstydzimy. Łaska jest mocniejsza i to łaska jest tym, co wyróżnia chrześcijaństwo. Bo wiemy, że Jezus przyszedł pełen łaski i prawdy, jak czytamy w prologu do Ewangelii Jana. On stał się łaską i nie ma tego nigdzie indziej. Niezasłużone. Nie oszukujmy się, że jesteśmy społecznością świętych. Jakbyśmy zrobili przegląd tych myśli, które się pojawiły, to byśmy mogli się zaśmiać. Jesteśmy społecznością świętych, ale tylko świętością Boga. Tylko przez łaskę Jezusa. Alleluja. Świętych jako oddzielonych od tego świata. Ale tak jak Paweł pisał swego czasu do Koryntian, przyjrzyjcie się sobie wzajemnie, że mało jest wysoko urodzonych, mało mądrych wśród nas, to parafrazując te słowa, nie obraźcie się, przyjrzyjmy się sobie nawzajem, że jesteśmy grzeszni, że jesteśmy społecznością kłamców, że jesteśmy społecznością bluźnierców, jesteśmy społecznością ludzi pysznych, jesteśmy społecznością ludzi niecierpliwych, leniwców, obżartuchów, alkoholików, narkomanów, cudzołożników i wielu, wielu, wielu innych złych, obrzydliwych rzeczy, za które Jezus umarł na krzyżu. Dzięki łasce. Alkoholicy po terapii często sobie mówią nie, że są byłymi alkoholikami, ale że są alkoholikami, którzy nie piją. Ale alkoholikami są nadal. My jesteśmy kłamcami, chociaż nie kłamiemy. I jesteśmy grzesznikami, chociaż staramy się ze względu na łaskę i ofiarę Jezusa więcej nie grzeszyć. Dzięki łasce. Łaska nas równa przed Bogiem. Jak tu siedzimy? Różnie zarabiamy, różnie mieszkamy, różnie myślimy na wiele kwestii. Różnie usłyszeliśmy o Jezusie. Różne jest nasze poznanie na tą chwilę. Ale jedno nas łączy. Wszyscy jesteśmy beneficjentami Bożej łaski. Wszyscy zostaliśmy ułaskawieni. I jest to Boży dar, aby nikt tutaj wśród nas nie chlubił się, jakim jest dobrym człowiekiem. A im bardziej jesteśmy świadomi plugastwa naszego grzechu, tym bardziej jesteśmy w stanie docenić Bożą łaskę. I nie wolno nam przeskoczyć tego punktu. Od razu cieszyć się, że jesteśmy w społeczności świętych, a zapomnieć o tym, jak grzeszni jesteśmy i z czego ofiaruje nam ratunek Jezus Chrystus. Pamiętam, jak przeprowadzałem wywiad z Marcinem do Sylwetek Zborowych, zapytałem się go, co go najbardziej ujmuje w Jezusie. I Marcin odpowiedział, jego łaska. To, że takiego brudasa Bóg uczynił sprawiedliwym, to mnie ujmuje. Nie da się tego opowiedzieć i przecenić. Ale gdybym miał mieć sztandar i tylko jedno słowo mógłbym na nim napisać, to napisałbym łaska. Musimy to zrozumieć, że jesteśmy brudni, a wtedy możemy się należycie rozradować łaską.
Amen.
Człowiek to ciekawa istota, która nawet to, co dobre, nawet to, co takie wspaniałe, nawet to, co jest za darmo, potrafi gdzieś wykrzywić i zniszczyć. I tak już w Kościele Nowego Testamentu, kiedy powstawały księgi, które my dzisiaj mamy w kanonie Pisma Świętego, już się pojawiali tacy, którzy tą naukę o łasce przekręcali. W liście do Judy 4 werset mówi: wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zabierają się naszego jedynego władcy, Pana Jezusa Chrystusa. Nie chcę dzisiaj o tym jakoś mówić teraz, ale był ten problem i dzisiaj też w Kościele jest problem hiperłaski, takiego nauczania, że w niektórych kręgach mówi się, że jeżeli Jezus faktycznie, w to wierzymy, przez swoją łaskę wybaczył nam wszystko, Ale ludzie przekręcają tą naukę, że On nam wybaczył wszystko, więc my już nie musimy pokutować, my już nie musimy wyznawać grzechów, bo On umarł za grzechy przyszłe. Trochę mi się to łączy z odpustami, które były za grzechy przyszłe i za zmarłych. Paweł się z nimi szybko rozprawił. W Rzymian 6,1 czytamy, cóż więc powiemy, czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy. Natomiast ze względu na wybaczanie nauki o łasce i ze względu na naszą wrodzoną nieufność do tego, że coś może być za darmo, świadomie bądź nieświadomie czasem odsuwamy się od tej łaski. Tak bezpieczniej nam, jeżeli sami przed sobą, czy to wypowiadamy, czy nie, czujemy, że zasługujemy na zbawienie. Niech zabrzmi z tego miejsca ostrzeżenie z listu do Hebrajczyków, 12 rozdział, 14-15 werset. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokazało się wielu. Baczcie, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej. Istnieje ryzyko, że można wypaść z łaski, będąc w Kościele, kiedy nie wiadomo, kiedy wrócimy do prawa. W Galacjan 5,4 czytamy, odłączyliście się od Chrystusa, wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia. Wypadliście z łaski. W języku hebrajskim każdą trującą roślinę określano mianem gorzki. Jeśli więc pozbawiamy się łaski, nasze życie staje się zatrute. Kościół pozostający z dala od łaski staje się trujący, toksyczny. I istnieje takie ryzyko dzisiaj wśród nas, nawet tutaj, że mając najlepsze, najświętsze intencje, możemy pozostać obok łaski, albo powoli się od niej odsuwamy, mając coraz lepszą wiedzę, coraz bardziej sprecyzowane, biblijne, święte, konkretne poglądy, ostre jak miecz obosieczny. Wiemy, jak może zachowywać się chrześcijanin, a jak absolutnie nie może się zachowywać chrześcijanin. Baczmy, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski. Bo wtedy pojawia w nas się święte oburzenie, że ktoś ma inne rozumienie w tej czy tamtej kwestii niż my. Jak w ogóle tak można? Święte oburzenie, że ktoś wybrał w niedzielę pobyt na działce zamiast pobytu w świętym kościele. I wiele, wiele innych. I teraz też nie o to chodzi, że my nie mamy siebie napominać. To jest inny temat. W łasce też jest miejsce na napomnienie. Ale baczcie, aby nikt z nas nie pozostał obok łaski, żeby jakiś gorzki korzeń nie wyrósł i żeby się z powodu jego nie skalało wielu. Musimy stale przypominać sobie o łasce. Potrzebujemy wciąż na nowo wiedzieć o tym, przypominać sobie o tym, że Jezus za darmo nam darował wszystko. W 45. rocznicę śmierci Lutra w 96. roku w Niemczech powstało nowe 95 tez. Jakby ktoś był zainteresowany, w PS-ie one się znajdują, można je sobie odczytać. Tam 1000 przywódców kościelnych przyjęło jednogłośnie taką rezolucję wyrażoną właśnie w takich 95 zdaniach na temat stanu Kościoła. I czytamy tam tezę 51. Niezależnie w jakim kościele wierzący się znajduje, każdy kościół potrzebuje reformacji w sensie duchowego odnowienia. Może się ona zacząć tylko od poszczególnej jednostki, poprzez poznanie osobistej winy i nieudolności oraz zaufanie jedynie w łaskę i moc Jezusa Chrystusa. Potrzebujemy duchowego odnowienia, ty i ja, na każdy dzień. Jeżeli będziemy żyć tak, żeby każdego dnia pamiętać, co zawdzięczamy Jezusowi z łaski, nie z powodu tego, że zrobiłem to czy tamto, ale z powodu Jezusa Chrystusa, Jego ofiary, niczyjej zasłużonej, to będzie nas formowało każdego dnia na nowo. To będzie sprawiało, że będziemy mieli radość, To, czego nie miał Luter, to, czego się bał, aż odkrył, aż poczuł się jak nowonarodzony, aż poczuł, że wstąpił do raju, kiedy dotarła do niego prawda o łaski. To samo będzie się działo w naszym życiu. Jeżeli będziemy formowani na nowo przez łaskę, będziemy mieli radość. Jeżeli będziemy formowani na nowo przez łaskę, będziemy to źródłem naszej odwagi, żebyśmy byli przemienieni, tak jak Piotr, tak jak Paweł, tak jak Martin Luther, tak i my będziemy mieli odwagę, by głosić łaskę innym. Bo jeżeli ona nas przemieni, jeżeli doświadczymy tego niesamowitego daru, to nie będziemy mogli milczeć. I po trzecie, łaska, posiadanie tej łaski, przypominanie sobie na co dzień o niej, formowanie się na nowo przez łaskę zabezpieczy nas, że nie zgorzkniejemy w naszych dobrych uczynkach. Będziemy zaraz śpiewać pieśń. Poproszę zespół, żeby wyszedł do przodu hymn, który mówi właśnie o łasce, która jest większa niż wszystkie moje przestępstwa. Ten hymn towarzyszył mi w tym tygodniu, podśpiewywałem sobie go cały czas pod nosem, bo to jest niesamowite, że ta łaska jest większa niż wszystkie przestępstwa. I w tym hymnie też wyznajemy, że łaska chce podnieść i nas oczyścić dzisiaj, że jest to dla nas dzisiaj dostępne. Chciałbym jeszcze tylko wspomnieć historię, którą rozważaliśmy 3 tygodnie temu, kiedy uczyliśmy się tego, co Jezus nam mówił o cierpliwości. Pamiętacie tą historię o tym królu, który darował wielki dług, dłużnikowi nie do wyobrażenia dług. On okazał nie tylko cierpliwość, ale okazał właśnie łaskę. O coś, o co nawet nie prosił, na co nie zasługiwał. Łaska, niezasłużona niczym, Boża przychylność. Ale potem to była też lekcja dla nas. Po pierwsze, że mamy być cierpliwi w stosunku do innych. A po drugie, że jeżeli my doświadczymy, jeżeli naprawdę zrozumiemy, jeżeli wyznamy, że jesteśmy grzesznikami, tak jak jest Rzymian 3:23, jeżeli my tego doświadczymy, to jesteśmy winni też tą łaską się kierować na co dzień. Jeżeli będziemy formowani każdego dnia, tak jak Luter został formowany przez prawdę o łasce, tak nasze życie też będzie prostsze, będzie wyglądało inaczej, nasze stosunki z innymi ludźmi, nasze zwiastowanie Ewangelii, nasza codzienność będzie inna. Zaśpiewajmy teraz ten piękny hymn. Powstańmy do niego, a potem będziemy mieli czas na modlitwę. Thank you.
Panie Jezu, ja dziękuję Ci, że mogę mieć świadomość tego, że tak wiele grzechów moich zaniosłeś na krzyż. Przebaczone zostało mi tak wiele. Ja chwałę Ci chcę oddawać. Dziękuję Ci za Ducha Świętego, że przekonuje mnie o grzechu, o prawdzie, o sprawiedliwości. Tak proszę Cię, żeby to działo w moim sercu, abym właśnie tego też nie zgubił z oczu, że jestem prochem, że jestem grzeszny, ale Panie też, żebym nie zgubił tego z oczu moich, że Ty umiłowałeś mnie miłością agapę, bezwarunkową, bez względu na to, jaki jestem. Aleluja, amen.
Dobry Boże, ja też chcę się dołączyć do dziękczynienia, chcę Ci podziękować za dzisiejsze słowo. I Panie, jako grzesznik też chcę, Boże, podziękować Ci za Twoją cudowną łaskę, za to, że w swojej łasce, Panie, przebaczyłeś mi wszystkie moje grzechy, moje przestępstwa, że uratowałeś mnie, Panie, i że dzięki Twojej cudownej łasce mogę być, Panie, Twoim dzieckiem. Chcę być Ci za to wdzięczny, ogłaszać to i Tobie, Panie, oddawać chwałę należną jako jedynemu Bogu. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Łaskawy Ojcze, ja dziękuję Tobie za to, że uczysz mnie każdego dnia łaski. Że od wielu lat, każdego dnia pokazujesz mi, jakim jesteś łaskawym względem mnie. I od wielu lat pokazujesz mi dokładnie to, jak Ty mnie widzisz. Dokładnie, jakim mnie uczyniłeś. I to właśnie dzięki Twojej łasce jestem sprawiedliwy. Bo Ty mnie tak widzisz. I wiele razy przychodził diabeł i mówił, że nie jestem sprawiedliwy, że jestem upadły, że on już wygrał moje życie. Ale Ty za każdym razem powiedziałeś mi o tym, że widzisz mnie jako sprawiedliwego z powodu Ciebie samego. I ja Ci za to bardzo dziękuję, że postawiłeś mnie na skalę wyższej ode mnie samego. I umocniłeś moje kroki w łasce, umocniłeś moje stopy właśnie w łasce. I że mogę w tej łasce chodzić, przebywać i być. Każdego dnia. Dziękuję Ci za to. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Ci, że jesteś niezwyciężony. Dziękuję Ci, że dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego. Amen. Thank you.
Zakończę ostatnim wersetem z Pisma Świętego. Niech łaska Pana Jezusa towarzyszy Wam wszystkim. Amen.
Amen.